Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy słuchają Radia Maria. Zapraszam do naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Jest to audycja, w której rozważamy liturgię słowa niedzielnej Eucharystii. A przypomnę, że dzisiejsza liturgia słowa to niedziela, 20. niedziela okresu zwykłego, rok C. Serdecznie zapraszam Państwa do wspólnego odczytywania Słowa Bożego. Na samym początku zwróćmy się do Ducha Świętego z modlitwą, z pokorną prośbą o to wszystko, co jest nam potrzebne, abyśmy mogli usłyszeć to Słowo w nas, w naszych sercach. Czytania są następujące. Pierwsze czytanie z Księgi proroka Jeremiasza, 38 rozdział, wersety od 4 do 6 oraz od 8 do 10. Drugie czytanie z Listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, wersety od 1 do 4. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 12, wersety od 49 do 57. Też w rozważaniach będę się posiłkował Lekcja Divina na każdy dzień roku, a także Słowo i Życie, które są rozważaniami Raniero Cantala Messy, czyli refleksje o Słowie Bożym na niedzielę i święta. Zatem Wsłuchajmy się w czytanie. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy powiedzieli do króla: niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia. Król Sedeczjasz odrzekł: oto jest w waszych rękach. Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim. Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która się znajdowała na dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto. Zanurzył się więc Jeremiasz w błocie. Ebed-Melek wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla: panie mój królu, źle zrobili ci ludzie, tak postępując z prorokiem Jeremiaszem i wrzucając go do cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza że nie ma już chleba w mieście. Rozkazał król kuszycie Ebed-Melekowi: weź sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze. Ze względu na posłannictwo, jakie otrzymał, i historyczne wydarzenia, jakich doświadczył, możemy powiedzieć, że Jeremiasz poniekąd uosabia swe proroctwa. Z tego powodu chrześcijańska tradycja uważa go również za tego, który jest zapowiedzią i obrazem cierpiącego Jezusa. Jeremiasz poznał aż nadto, czym są prześladowania. Odrzucony został przez swój lud, kłamliwie był oskarżany przez swoich nieprzyjaciół, więziony i wygnany. Pozbawiony łask króla, został w końcu skazany na śmierć głodową. I podobne udręki towarzyszyły mu przez całe życie i są widoczne również w księdze jego proroctw. W sposób szczególny poruszają czytającego te fragmenty, które opisują wewnętrzny dramat proroka i jego niektóre wyznania, ukazujące głęboką, naturalną i prawdziwą duchowość Jeremiasza. Jak czytamy, prorok w swej niedoli znajduje przyjaciela, który wstawia się za nim u króla i staje po jego stronie. Choćby z tego powodu kuszyta Ebed-Melek naraża się na niebezpieczeństwo. Niemniej taki jest prawdziwy przyjaciel, który poniekąd właśnie dzieli los proroka. Możemy zaobserwować interesujące zjawisko. Jakie? Mimo że despotyczna władza odsuwa Jeremiasza od ludu, to jednak nie ma dość mocy, by zerwać całkowicie tę na swój sposób komplementarną więź. Prorok działa zawsze na korzyść swojego ludu, także wtedy, kiedy musi naradzić się królowi, za co grozi mu nawet śmierć. Ostatecznie właśnie widzimy, że Jeremiasz zostaje uwolniony, i jeśli jest to tylko wolność chwilowa, to i tak świadczy o tym, że w ludzkich wydarzeniach ostatnie słowo należy albo będzie należeć do Boga. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, mając dookoła siebie takie mnóstwo świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, Biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy na tronie Boga. Zważcie więc na tego, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście nie ustali załamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi. Autor tego listu na początku 12 rozdziału nawiązuje do teologicznej interpretacji historii, będącej zasadniczym tematem medytacji w poprzednią niedzielę, w poprzednich tych czytaniach. Wielka liczba świadków, która nas otacza, to przede wszystkim rzesza prawdziwie wielkich osobowości, takich jak Abraham, Sara, których wiara była już w poprzednich tekstach chwalona. Wychodząc od ich przykładu, autor kieruje do swych adresatów całą serię wezwań, które są jednocześnie zachętą do uważnego słuchania, do odpowiedniego postępowania i do właściwego ukierunkowania swojego życia. Zachęty te przedstawione są wraz z kilkoma obrazami, zresztą bardzo wymownymi, ułatwiającymi pełne i szybkie ich zrozumienie. Po pierwsze jakie? Biegnijmy wytrwale, czytamy, w wyznaczonych nam zawodach. Co to znaczy? Oto życie chrześcijańskie może być przedstawione jako bieg, w którym wszyscy uczestniczymy. Nie z wolnego wyboru, ale dlatego, że jesteśmy wezwani przez jednego Pana. Bieg odbywa się pod górę, bo też naśladujemy Jezusa, który zmierza w kierunku Kalwarii, obciążony dodatkowo przez ciężar krzyża. I to jest to, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Drugie, patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi. Jak Jezus patrzył na Jerozolimę, kiedy do niej doszedł, droga zaś wiodła pod górę. Tak również chrześcijanin nie może oderwać swego wzroku od tego, który jako głowa Kościoła poprzedza na drodze do świętego miasta wszystkich. Co więcej, on przewodzi z największą odwagą, będąc wewnętrznie zdeterminowany. I trzecie, zważcie więc na tego, który tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście nie ustawali. Autor w tych słowach mówi nam, iż należy swój umysł skierować ku Jezusowi, myśleć o nim z wielkim zaangażowaniem, postawić go w samym centrum swego życia, bo tylko w ten sposób można zachować siły konieczne, aby móc dalej wytrwale biec i dotrzeć do celu. W przeciwnym razie ulegniemy zmęczeniu i stracimy entuzjazm. Innymi słowy, łatwo nam będzie wtedy złamać postanowienie, szukając alternatywnych możliwości, które wiodą na manowce. I końcowa zachęta autora okazuje się też bardzo cenna. Przede wszystkim dlatego, że wyraża myśl, która dotyczy nas wszystkich. Jaka to jest myśl? Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi. Otóż życie chrześcijańskie, bez względu na to, w jakie konkretne powołanie się wciela, zawsze pozostaje, mówiąc obrazowo, walką na całej linii, taką bitwą, którą trzeba stoczyć, nieustannie odpierając zło. A to kosztuje wiele wysiłku, a czasami wymaga nawet przelania krwi. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż to się stanie. Czy myślicie, że przyszedłem nad ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Mówił także do tłumów: gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: deszcz idzie. I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: będzie upał. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie. I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Przeczytana przed chwilą Ewangelia charakteryzuje się wielkim takim napięciem. Prawie wszystkie zdania kończą się albo wykrzyknikiem, albo takim pytajnikiem, ale w sposób taki dosadny pytaniem. Musimy zwracać uwagę także na to, że nie z powodów literackich, ale żeby lepiej poznać charakter i człowieczeństwo naszego Zbawiciela. Są w Ewangelii opisane chwile, w których zdaje się, że Jezus nie zdoła utrzymać noszonego w sobie ogromu boskości. Z drugiej strony nie może jej otwarcie ujawnić, gdyż nie zrozumiano by go i raczej powiedziano by, jak zresztą to nastąpiło, odszedł od zmysłów. Dlatego posługuje się okrzykami i westchnieniami, które wysłuchane dziś przez tego, kto ma wiarę i z nadzieję Jezusa, dają głębokie wrażenie tajemniczej siły wyzwalającej się z nich. Dzisiejszą Ewangelię otwiera następujący okrzyk: przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż to się stanie. No i pytanie, o jaki ogień i o jaki chrzest chodzi? Może zbytnią zarozumiałością jest chęć dania precyzyjnego i takiego jednoznacznego znaczenia zdaniom takim jak te wyrażającymi bardziej stan ducha niż konkretne myśli. I spróbujmy przynajmniej jednak przybliżyć się do nich i do ich prawdziwego znaczenia, odkrywając, na kiedy Jezus planuje wypełnienie swoich pragnień. Pierwsza, bardzo prawdopodobna odpowiedź jest następująca. Męka. Jest to bardziej jasne, gdy chodzi o chrzest. Wielokrotnie bowiem Jezus mówi o swojej męce i śmierci jako o chrzcie. Pyta się na przykład, czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony. To mamy w Ewangelii według świętego Marka w 10 rozdziale. Chrzest, ponieważ na krzyżu był zanurzony po szyję w wodzie cierpienia. Tu możemy porównać do psalmu 69, który jest odnoszony do męki Jezusa przez Nowy Testament. Chrzest, gdyż z krzyża wypłynęło źródło, w którym zostały obmyte wszystkie grzechy. I w tym miejscu można również przytoczyć słowa Jezusa odnoszące się do ognia, zwłaszcza zaś następujące. To jest w Ewangelii według świętego Jana w 12 rozdziale. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Ogniem w tym przypadku byłaby miłość Boga do człowieka, objawiona na krzyżu, wstrząsające objawienie miłości Bożej do grzeszników. Krzyż byłby nowym krzewem gorejącym. Po pierwsze więc Jezus ma na myśli swoją mękę i zmartwychwstanie. Nie przez przypadek obie rzeczywistości, ogień i chrzest, są również wspomniane, gdy mowa jest o zesłaniu Ducha Świętego. Jak jest w Ewangelii według świętego Łukasza, On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Tak mówił o Jezusie Jan Chrzciciel. Ten sam ewangelista w Dziejach Apostolskich ukazuje zesłanie Ducha Świętego jako pierwszy uroczysty chrzest całego Kościoła. Chrzest nie z wody, lecz właśnie chrzest ognia. Jezus więc tym swoim okrzykiem wyraża pragnienie, żeby wypełniło się już to, co Ojciec przygotował, czyli ma na myśli Pięćdziesiątnicę, ale myśli o niej przez pryzmat Wielkanocy. Jego spojrzenie obejmuje oba wydarzenia. Nie można ich bowiem analizować oddzielnie. Ileż to razy Jezus mówił, że musi odejść i musi zostać zabrany ze świata, aby Pocieszyciel mógł stąpić na uczniów. Duch wypływa z uwielbienia Jezusa, czyli z Jego męki i śmierci. Wraz z zesłaniem Ducha Świętego wypełniło się to pragnienie charakteryzujące całe życie Jezusa. A teraz? Czyżby Jezus nie miał już żadnych pragnień wobec nas? Można zadać takie pytanie. No oczywiście, że nie. To pragnienie trwa dalej. Jest żywsze niż kiedykolwiek indziej, albowiem ogień ten nie zapłonął raz na zawsze, lecz trzeba go rozpalać za każdym razem od nowa. Nie ma nic automatycznego w relacjach między Bogiem a człowiekiem, nic ustalonego raz na zawsze. Istotną rolę odgrywa tutaj wolność człowieka, która nie jest tak wierna jak wolność Boga przecież. Nie tylko Kościół oczekuje nowej Pięćdziesiątnicy, oczekuje jej również Jezus. Kościół oczekuje, by ją przyjąć, Jezus by dać. Co chcemy powiedzieć, mówiąc, iż ogień ten musi być rozpalony za każdym razem? Otóż to, że musi zapłonąć w życiu każdego wierzącego. Został już zapalony przy chrzcie, ponieważ identyfikuje się on z Duchem Świętym, który został nam wówczas dany, oraz z boskimi cnotami wiary, nadziei i miłości, które jako takie zarodki zostały nam wlane. Wszyscy jednak wiedzą, że ogień można zgasić lub przynajmniej może pokryć się grubą warstwą popiołu, co sprawia, iż nadal jest, ale tak jakby go nie było. I w takiej właśnie sytuacji jest ogień Ducha i miłości Bożej u wielu chrześcijan. Ukryty, a nawet taki nieskuteczny, niewidoczny, niewzmacniający świadectwa, nieoświecający życia, nie dający radości. I przed oczami Ducha przesuwają się te same obrazy, które pewnego dnia kontemplował prorok Ezechiel. Pan wyprowadził mnie w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. Były one zupełnie wyschłe. Tu mamy w księdze Ezechiela w 37 rozdziału. I wyjście z tego strasznego stanu jest tylko jedno i wskazuje je nam apostoł Paweł w liście do Efezjan. Odnówcie się duchem i przeobleczcie nowego człowieka. Czy zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Obie postawy, odnowienie się i przebudzenie się, wyrażają decyzję, wydarzenie, pewien taki dar. Wierzący pewnego dnia zauważa z przykrością, że jego życie chrześcijańskie nie jest takie, jak powinno być. Jest pozbawione wszelkiej mocy i radości, jest takie nijakie, jałowe. I chrześcijanin ma ogromną chęć zmienić je, przejść nowy chrzest ognia. Chce w pełni żyć życiem nowym, otrzymanym jako dar w chrzcie. I to wszystko miało i nadal ma miejsce w Kościele. Taką postawę można nazwać prawdziwym nawróceniem. Są epoki, w których Pan zdaje się nie zadowalać ognikami zapalającymi się tu i ówdzie w Kościele, narażonymi na wypalenie się w krótkim czasie, lecz pragnie, żeby cały Kościół zapłonął, żeby się odnowił. Nie wystarcza mu, że gdzieniegdzie na nizinie niektóre kości ożywają. Chce, aby cały lud powstał i stał się wielką, nieprzeliczoną armią. Dlatego posyła swoich proroków, by wołali: wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg, oto ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Z czterech wiatrów przybądź duchu i powiej po tych pobitych, aby ożyli. To mamy z 37 rozdziału księgi Ezechiela. Wiele znaków wskazuje, że nasza epoka jest jedną z tych epok i nie ma w tym nic dziwnego. Działo się tak po każdym wielkim soborze ekumenicznym. Pierwszym krokiem, żeby móc uczestniczyć w tej odnowie, jest właśnie zdolność odczytywania znaków czasów, o których wspomina Ewangelia. Przypomnijmy sobie, gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie i tak dalej. Także dla nas niezmiernie ważna jest umiejętność oceniania naszego czasu. Liczne znaki wskazują, iż w Kościele rozwija się powszechny, głęboki ruch odnowy właśnie w duchu. Pierwszym negatywnym znakiem jest niezadowolenie, rozczarowanie, dominujące właśnie zwłaszcza wśród młodych, wobec innych planów odnowy społeczeństwa, nieprzewidujących odnowy właśnie ducha, plany, które fascynowały tylko przez pewien czas. Innym, tym razem pozytywnym znakiem są narodziny wewnątrz Kościoła, w łączności z hierarchią doświadczeń i takich ruchów duchowych, nie zadowalających się wiarą powierzchowną, lecz starających się ją zgłębić. Jak dziś doświadczyć Jezusa przez Jego Słowo, Jego Ducha, przez charyzmaty, braterską wspólnotę? I są to takie przebudzenia dające podstawy do stworzenia nowej formy przebywania razem wiernych, podobnej do tej z czasów pierwszych chrześcijan, konkretyzującej się w nowych i bardziej autentycznych formach wspólnoty. Chrześcijanie odkrywają swoje powszechne powołanie do świętości i zamiast być przerażonymi słowem świętość, są nim zafascynowani. Czują, że jest dla nich stworzone, a oni dla Niego. Dla Kościoła nie są to tylko znaki czasów. Są to przede wszystkim znaki i takie ziarna nadziei. W miarę upływu lat dzielących nas od ostatniego soboru i wprowadzania w życie jego reform, dochodzą do głosu coraz mocniej nowe dążenia, gdyż reforma teologii i struktur Kościoła to za mało. Jest to tylko zapowiedź i przygotowanie. Najgłębszą i najpotrzebniejszą odnową jest nie odnowienie struktur, lecz życia. To konkretne chrześcijańskie postawy muszą być odnowione i rozpalone. Wszystko będzie tylko częściowo zrealizowane, dopóki nie dojdzie się do tego, co stanowi cel wszelkich reform Kościoła. Może dlatego czujemy, że słowa proroka ze Starego Testamentu mówiące o nowym sercu i o nowym duchu są nam takie bliskie. Zostały bowiem wypowiedziane w sytuacji niewiele różniącej się od naszej. Miała miejsce bądź była przewidywana odbudowa po latach wygnania, odbudowa właśnie. Wielu myślało, że chodzi jedynie o odbudowę świątyni, czyli odbudowę kultu, kapłaństwa, przywrócenie prawa. Prorocy jednak zaczęli głosić, iż Bogu zależy na innej odbudowie, wewnętrznej i duchowej, której celem powinna być odnowa przymierza. Jak jest u Jeremiasza, oni będą moim narodem, ja zaś będę ich Bogiem. My prawdopodobnie stoimy przed wyborem podobnym do tego, jaki czekał wówczas naród izraelski. Musimy odpowiedzieć sobie, czy zadowala nas odnowa jedynie zewnętrznego obrazu religii, czy prawdziwa odnowa życia i wspólnoty chrześcijańskiej. Skoro więc mówiliśmy o wyborze, nie możemy przemilczeć tego, co Jezus mówi na ten temat w drugiej części dzisiejszej Ewangelii, bezpośrednio po słowach odnoszących się do ognia i chrztu. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. I słowa te przypominają nam, że skoro Jezus, gdy żył, był przyczyną podziałów, to będzie również za każdym razem, kiedy powróci do życia, czyli wówczas, gdy Jego Słowo będzie ponownie głoszone w duchu i mocy. A to z powodu tego, iż wobec Niego nie można pozostać neutralnym, ani też nie można służyć dwom panom. Trzeba wybrać, kto jest z prawdy, słucha Jego głosu. Kto nie jest z prawdy, nie słucha Jego głosu. Tłumacząc się, jakoby to nie był Jego głos lub w każdym razie nie jest to głos Boga. Ale nie ma co się dziwić, jest to bowiem dobry podział. Jest to podział tworzący jedność. Jedność Kościoła jest owszem z jednej strony tworzona przez uczestnictwo w tych samych znakach, czyli to Communio Sanctorum, Sacramentum, lecz z drugiej, o wiele istotniejszej, jest budowana przez jednoczących się z Chrystusem tak głęboko, że tworzą z Nim jednego ducha, czyli Communio Sanctorum. Czyli to Communio Sacramentorum i Communio Sanctorum, te dwie jedności. To ci, którzy zaakceptowali przejście przez nowe nawrócenie. i przekładają Jezusa ponad wszystko inne. Czyli życie sakramentalne, które wynika z głębokiej więzi z Chrystusem. Głęboka jedność z Chrystusem, więź, która jest karmiona sakramentem. I nie chcemy zakończyć naszego rozważania, nie zastanowiwszy się nad wypływającym z Jezusowego serca pragnieniem, o którym wspomnieliśmy na początku. Jakże bardzo pragnę, by ogień, który przyszedłem rzucić na ziemię, już zapłonął. To pragnienie jest aktualne dla każdego z nas i dla naszej wspólnoty. Jak można nie zacząć się od razu modlić? Panie Jezu, rozpal we mnie ten ogień, odnów moje wnętrze. Chcę ponownie doświadczyć tej miłości, Twojej potęgi. Ja również jestem utrudzony i obciążony. Ja także jestem wyschłymi kośćmi, ale wiem, że jeśli pozwolę Ci działać, możesz mnie rzeczywiście odnowić i ożywić. Dla mnie będzie to nowe życie. Dla Ciebie zaś będę nowym uczniem. Audycja Szukając Słowa Bożego. Zapraszamy również Państwa do udziału w naszej audycji. Przypomnę numery telefonów i bardzo proszę, abyśmy się odnosili do tych fragmentów, które były przytaczane, do tego, abyśmy mogli rozważać to słowo nie w formie oskarżenia innych, ale w takiej formie, co właśnie Pan Bóg przez to słowo do mnie mówi, do mnie konkretnie, do mojej rodziny, do tego wszystkiego, w czym uczestniczę, jak ja to odczytuję, ale też oczywiście w duchu Kościoła, bo żadne proroctwo nie jest do prywatnego wyjaśniania, jak jest w Piśmie Świętym. Przypomnę numery telefonu 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200 i za granicę 48 56 655 23 33 oraz 655 23 66. Bardzo prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen. Zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Właśnie, przepraszam, troszeczkę jestem zdenerwowana. Z tej strony Ania.
Pozdrawiam. Chciałam nie ma co się denerwować. Chyba, że jeśli chodzi o właśnie gorliwość o dom Twój mnie pożera, czyli to Słowo Boże.
Dokładnie tak w tym tonie dzwonię. Właśnie chodzi o takie natchnienie teraz z Ducha Bożego otrzymałam, żeby się podzielić takim swoim świadectwem odnośnie tego, co Pan Jezus, co Duch Święty właśnie dokonuje w moim życiu. Mam czworo dzieci i właśnie od 5 lat mieszkam w swoim domu razem z mężem. Jesteśmy całą rodziną i jest we mnie właśnie taki dopiero teraz rodzi się taki pokój pogodzenia się z rzeczywistością, w której zostałam przez własny wybór osadzona. Do tej pory ciągle wewnątrz trwała walka taka duchowa, że poszukać jakiegoś mieszkania, wyprowadzić się stąd. Ale Pan Jezus mówi zaraz, poczekaj, ciesz się z tego, co masz, prawda? Tak doceniaj to i spróbuj się w tym odnaleźć. No i teraz ciężko jest na tę drogę takiego pogodzenia się z rzeczywistością wchodzić, ale próbuję i no nie mówię, że na razie jest to jakaś euforia, ale czuję taki właśnie wewnętrzny pokój, że dużo takiego przemodlenia, wyciszenia i jest w tym jakiś sens, że skoro tu jestem, prawda, to mój wybór, ale gdzieś ktoś nade mną czuwa, ktoś wie, co jest dla mnie najlepsze i wie, że właśnie to miejsce jest dla mnie najwłaściwszym miejscem zamieszkania i próbuję się z tym pogodzić. Tak więc taka podpowiedź dla innych, którzy też, no teraz dużo jest takich zmagań, takich, prawda, pokus złego ducha, że ciężko jest tam zaakceptować rzeczywistość. Ciągle myślimy, że gdzieś nam będzie lepiej, gdzieś będzie nam wygodniej, a no, ciężko jest zaufać, że jednak ktoś się nami opiekuje, ktoś się o nas troszczy. Tak więc tyle chciałam tylko takim właśnie świadectwem się podzielić.
Dziękuję Pani Anno.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać nawzajem. Z Panem Bogiem. Nawet Pani, mówiąc to świadectwo, wydaje mi się, tak zaczepia o ten fragment o znakach czasu. Właśnie, żeby dostrzegać te znaki czasu w swoim życiu. A nawet idąc dalej, jak Pan Jezus mówi, że widzicie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie, deszcz idzie i tak bywa, i tak się dzieje. Czy inaczej. Tak samo, no ludzie coś prorokują, można powiedzieć, tak? Że ludzie dookoła nas cokolwiek prorokują. I teraz też ważne obserwować i słuchać tych ludzi, którzy mądrze prorokują, którzy mają to od Boga. No w jakim znaczeniu prorokują, bo może, żeby było jasne. Ktoś, kto się wychował w górach, czy wychował się w takim, czy innym rejonie i widzi te chmury, to wie, co będzie się działo. Wie, co będzie się działo. Jeżeli uważnie i bacznie i mądrze to wszystko obserwuje. I to można powiedzieć proroctwo. Nie widać deszczu, a on mówi, że będzie za jakiś czas deszcz. Skąd on to wie? Bo widzi, bo obserwował, bo wie. I tak samo inni ludzie, którzy doświadczyli życie, którzy z Panem Bogiem żyją na co dzień. Właśnie to jest ta jedność z Bogiem, wyrażona też w sakramentach. To co Raniero Cantalamessa w swoim rozważaniu nam tutaj przekazywał. Właśnie i jedność z Chrystusem, taka więź i życie sakramentalne. To razem się dopełnia i wiemy, że ten człowiek ma jakiś taki myśl. On to jest Boży człowiek, on nie rzuci słowa na wiatr. On nie powie na przykład, że nie wiem, no jakiś kraj wygra w piłkę nożną 2-0 czy 3-0, a nagle ten kraj przegrywa. No to jak ten człowiek będzie mówił o innych rzeczach, skoro o takich prostych rzeczach się myli, tak? Można zapytać. To są ludzie mądrzy i warto ich słuchać, warto dostrzegać takich ludzi, warto dostrzegać znaki czasu w swoim życiu. Bo Pan Bóg to daje, tylko się otworzyć na Jego działanie i na tą mądrość Bożą i też mieć taką rozwagę, taką roztropność, tą cnotę, kierować się nią w życiu. Bardzo proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus, Krystyna z Olkusza.
Na wieki wieków, amen.
Ja o tym biegnięciu w zawodach. My właściwie biegamy do kościoła, żeby Panu Bogu powiedzieć, co my chcemy, żeby nam to zrobił. Jeden chce zdrowie, drugi chce samochód i tak dalej.
Czyli takie, do takiej, do spełniania życzeń, tak? No, wtedy Boga traktujemy.
Mnie się wydaje, że Pan Bóg to, no nie kazał biegać, ale kazał robić to, co On kazał robić właśnie. A my tego nie robimy. Chodzi mi głównie o uzdrawianie chorych, o wyrzucanie złych duchów. I to jest u Marka napisane czarno na białym, że kto uwierzy i przyjmie chrzest, ten będzie wyrzucał złe duchy i będzie uzdrawiał. No, a to jest nic innego jak przywracanie Królestwa Bożego po prostu, oczyszczonego ze wszelkiego złego. Jakbyśmy to robili, to by nie było problemu z zadłużeniem szpitali i innych rzeczy. Mnóstwo tego jest do zrobienia. A co do proroctwa, no to właściwie no, człowiek otrzymuje od Boga często, a często coś tam powtarza po kimś, czy coś kombinuje. I na przykład u Jana w rozdziale 6:44-45 Jezus mówi, że od Ojca otrzymamy wiarę. No i ja myślę, że ta wiara to nie jest do zgubienia. Nie straci się jej. Jak się od Boga otrzyma, od Boga Ojca otrzyma wiarę, wyjaśnienie, że Jezus jest Jego Synem i tak dalej, to jest nie do stracenia. Zresztą Piotr owszem, był napadany przez diabła, nie? Jezus musiał go ratować, modlił się, żeby go nie porwał, ale to nie była utrata wiary, tylko, bo ja wiem, mocy, siły, energii jakiejś, nie wiem, w każdym razie trzeba by to prześledzić. To tyle, szczęść Boże.
Dziękuję Pani Krystyno, również za tą ciekawą wypowiedź, no aczkolwiek biegniemy w tym życiu. To jest bieg, to jest porównanie. To jest posłużenie się właśnie takim porównaniem. Jak ktoś biegnie, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Tutaj jest autor listu do Hebrajczyków. Pamiętamy też, święty Paweł się w swoim liście tak samo posługuje takim obrazem. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. I myślę, że ten bieg cały, te zawody, to jest tylko obraz po to, abyśmy właśnie tak jak ci, którzy sportowcy, oni mają konkretny cel, wiedzą jaki jest cel, żebyśmy po pierwsze znali swój cel. Jak wielu ludzi dzisiaj nie wie, no, jaki jest ich cel, jaki co chce robić w życiu na przykład, kim chce zostać. To jest problem młodych ludzi dzisiaj, to jest bardzo poważny problem. Co chcę osiągnąć w życiu, jaki jest mój cel? To jest po pierwsze. Sportowcy wiedzą, jaki jest cel. I tutaj dlatego też się posługuje ten autor tym. Biegnijmy w tych zawodach wyznaczonych nam. Wyznaczonych. To nie, że ja sobie wymyśliłem te zawody. Nie, że ja sobie wymyślam. Ja sobie mogę wymyśleć najlepszy scenariusz na moje życie. I co z tego? I co z tego? Jak ja nawet nie wiem, co będzie za pół sekundy. Czy ja dożyję te pół sekundy dalej? Nie wiem tego. A mogę sobie planować. Są wyznaczone nam zawody właśnie. I warto je odkrywać, warto odkrywać ten cel i biegnąć wytrwale. Wytrwale. I tutaj następna właśnie ta cnota wytrwałości. No i któż z nią nie ma jakiegoś problemu z tą cnotą wytrwałości? Być wytrwałym przy Bogu, być wytrwałym przy Jezusie. I tu znowu się kłania właśnie ta więź, że to potrzebna jest ta więź, ta modlitwa i te sakramenty, które nam Chrystus zostawił w swoim Kościele. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Boże, jak się cieszę, dostąpimy się po raz pierwszy w życiu.
Gratuluję. Jak ma pan na imię?
Nam Zygmunt, dzwonię z Małopolski, z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, z Podłęża. Niedaleko mamy piękny klasztor sióstr benedyktynek w Staniątkach, także no, otoczony jestem cudnym miejscem. Ja dzwonię z kwestii tej katechezy, którą ksiądz łaskawie głosił, i powiem szczerze, jestem wzruszony, ponieważ bardzo lubię słuchać tej katechezy, pomimo tego, że mam już lat 50 i moje życie zawsze było przy kościele. To ruch młodzieżowy, to zespoły religijne, to cały czas jakby człowiek był w kontakcie z księżmi, z zakonnikami, szczególnie pozdrawiam tutaj, jeżeli można od razu skorzystać, ojców cystersów z mogiły. W każdym bądź razie chcę tutaj jakby zauważyć, że nieprawdopodobną siłę w głoszeniu, przyjmowaniu łaski boskiej ma wola człowieka. Tutaj ksiądz wspominał o tych kościach suchych, o tych tak zwanych martwych, no, nazwijmy to ciałach, które mogą być ożywione, ale tylko wtedy, kiedy człowiek zechce. Bo przecież, tak mi się wydaje, to jest wolą ludzką, jest przyjąć wiarę i powiedzieć: tak, wierzę, chociaż nie czuję, chociaż nie widzę, chociaż nie wiem, ale jednak wierzę. I myślę, że to jest początek tego wzrostu duchowego w każdym człowieku.
To nawet w tej kwestii, nawet Jezus Chrystus mówi do faryzeuszów: groby pobielane. To jest odnoszenie się do tego samego momentu, do tych kości, bo tam pod bramami Jerozolimy, pod murem, tam był cmentarz, ten i właśnie te groby, to wszystko jest białe, te kości, które tam symbolizują właśnie człowieka też umarłego, zupełnie wyschniętego. Bo bez Boga to kim jesteśmy?
Jeżeli mogę coś dodać, ojcze, mianowicie, no tak się składa, że siedzę trochę w branży muzycznej, tej drugiej, trzeciej lidze. Bardzo często słucham w Radiu Maryja utworów, przy których miałem troszkę udziału jako muzyk.
Bardzo się cieszę.
Tam tych ludzi, którzy śpiewają, szczególnie zespoły góralskie, które występują tam. Także poznaję głosy i strasznie się cieszę, ponieważ znam tych ludzi osobiście i po prostu no, cieszę się ogromnie, że można chwałę Bożą głosić nawet tu i to jest coś wspaniałego, ale do czego zmierzam? Mianowicie, no niestety w środowisku muzycznym zdarza się tak, że bardzo trudno jest głosić Ewangelię nawet własną postawą, nie narażając się na po prostu drwiny i kpiny. I tutaj no potrzebna jest ta łaska Ducha Świętego. No, nie ma szans. Bez niej nawet na pół kroku człowiek nie jest w stanie głosić Ewangelię czy głosić Słowo Boże. Między innymi właśnie, jeżeli on nie poruszy tych zbutwiałych i martwych kości w człowieku.
No dziękuję bardzo panu za to świadectwo. Pozdrawiam.
No to pozdrawiam serdecznie. A mogę kogoś pozdrowić?
No proszę bardzo, proszę bardzo.
Pozdrawiam serdecznie ojców cystersów z mogiły i bardzo serdecznie pozdrawiam księdza proboszcza Tomasza Boronia z mojej parafii z Podłęża. Szczęść Boże wszystkim.
Bóg zapłać. Bóg zapłać. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król.
Na wieki wieków.
Ja właśnie, ja
jak
właśnie
ma pan na imię?
Józef, województwo opolskie. I no, tutaj właśnie w tej Ewangelii brakuje jeszcze, mi się wydaje, jednego zdania. bo to przyjście tego ognia na świat, o który Jezus prosi wręcz, tutaj wiąże się z tym sądem. Automatycznie. Proszę zauważyć, że ten ogień, on jest jak gdyby sądem tutaj. I proszę księdza, tutaj naprawdę to jest bardzo ważne, żeby tego nie odjąć. Teraz tak, jeśli chodzi o ogień, o który Jezus prosi, to jest dla mnie, ja mówię tylko swoim zdaniem, to jest oczywiście dla mnie Duch Święty. On właśnie podzieli. Właśnie ten sąd. I właśnie tutaj musimy wziąć to pod uwagę. Bo po prostu nie biorąc tej drugiej, można powiedzieć, części bardzo ważnej Ewangelii, tego sądu, właśnie z tym ogniem, my nie możemy jak gdyby zaczerpnąć tej głębi. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że po prostu tutaj według mojej, bo ja znam trochę Pismo Święte, czytam, od 8 lat nie oglądam telewizji w ogóle, po prostu dla mnie to jest coś takiego, co nie czuję, że maleje, a wręcz powiem, że wzrastam, dlatego że więcej myślę o Bogu, to jest w pewnym sensie świadectwo moje. Wielokrotnie rozmawiałem, już swoje opinie wyrażałem na Radiu Maryja, ale powiem, dotyczy to tylko tego, więc powiem tak, że według mnie ludzie w Jezusie, w Duchu Świętym, moim zdaniem, to według świętej Katarzyny. Niewygodny nocleg w gospodzie w chwili obecnej mają i po prostu to jest jak gdyby pielgrzymka do Ojca. To nasze życie. Teraz, kto grzeszy według Pisma Świętego, według Ducha, teraz nie dostanie, on nie otrzyma odpuszczenia ani w tym, ani w przyszłym pokoleniu. Proszę zauważyć. To jest bardzo ważne. Czyli jeżeli człowiek, który nie przyjmie Ducha Świętego, czyli prawdy Bożej, na dzień dzisiejszy, na swoje życie, które ma, co automatycznie jest wyraźnikiem Ewangelia, bo Jezus mówi wyraźnie, że Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda, słowa, które do was powiedziałem, są duchem i są życiem. Automatycznie wtedy, gdy Duch wstąpił, gdy nabrało moc słowo, z wieczernika wyszli tłużliwi apostołowie, którzy byli zamknięci i automatycznie zgarniali taką masę ludzi, wyznawców Chrystusa, że no, Pismo o tym wyraźnie mówi, Dzieje Apostolskie. Ja to rozumiem, jestem w głębi. Ja nie chcę się chwalić, ale ja Jezusa widziałem. Ja naprawdę, mi się objawił Jezus. Dlatego innym nie mógłbym inaczej mówić. No,
co do kwestii takich objawień, to najpierw trzeba pójść do proboszcza, do biskupa, a później o tym mówić, nie?
Jest w trakcie czytania Ewangelii to było. Ja bardzo przepraszam, ale naprawdę to było.
I dobrze, ja już w to nie wchodzę. Może nie wchodźmy już w to?
Tylko raz. Proszę księdza, i bardzo bym prosił właśnie, żeby podjąć ten temat sądu.
Panie Józefie, dziękuję za tę wypowiedź i pan tutaj przecież rację, sąd jest z tym związany. W ogóle popatrzmy na 12 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza, zobaczmy co jest wcześniej. Znamy to bardzo dobrze z poprzednich niedziel. Męstwo w ucisku, bądźcie właśnie kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się Syn Człowieczy wobec Niego, wobec aniołów Bożych do Niego. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego ja się wyprę. To mamy poprzednie wersety. Ostrzeżenie przed chrzciwością, aby mieć ten skarb właśnie w niebie, bo cóż z tych dóbr? Głupcze jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie, więc komu to przypadnie, coś przygotował? Zbytnie troski. Nie troszcie się zbytnio o to, co macie, o życie, o to, co macie jeść, ani o ciało, ani o to, czym macie się przyodziać. Martwcie się najpierw o królestwo. Tak samo jest to nie bój się mała trzutko, bo spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. i gotowość na przyjście Pana. Czyli widzimy to takie ciągle coś ostatecznego, a to, co ostateczne, to też jest związane z sądem. Więc więc poniekąd tutaj jest racja, tylko dalej te pytania właśnie. Co teraz? Pan mówił o tym otwarciu się na Ducha Świętego. Jak najbardziej, jeżeli tutaj ten Duch Święty i też jest symbolizowany to ogniem. Pan tutaj wspomniał o apostołach, którzy otrzymali Ducha Świętego. Przypominamy sobie te ognie nad głowami apostołów i później co się dzieje. A z drugiej strony mamy też w proroctwach, że tego knotka tlącego się nie zdmuchnie, że ten, który został obdarzony życiem chrześcijańskim, ma w sobie Ducha Świętego. I choćby on się już naprawdę tlił, gdzieś tam był zwęglony zupełnie już, ale ten ledwo co się tlił, to Chrystus nigdy nie będzie zdmuchiwał go. Bóg tego nie zdmuchnie. Wręcz odwrotnie, będzie chciał, żeby on znowu zapłonął, znowu rozbłysnął. I właśnie to jest też nasze zadanie. Po to właśnie jesteśmy uczniami Chrystusa, aby pomagać właśnie Chrystusowi w tym, aby to królestwo szerzyć, Królestwo Boże. Bardzo proszę. Halo?
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Krzysztof Cieszyna. Mam jedno pytanie. On to zamiast radości, którą obiecywano, przecierpiał krzyż. Chodzi o tą radość. Znaczy, jaki cytat o tej obiecywanej radości? Kiedy to było? Jak może jakiś cytat? Bo jakoś nie kojarzę tego.
Ale to nie quiz teraz. Teraz skąd pan to wziął? On to...
Lekcji... Tego, przykład Chrystusa, czytanie z listu do Hebrajczyków.
Mm-hmm.
I to jest no 18. Tak. No tu jest, to jest w Hebrajczyków 12, powiedzmy jakiś tam trzeci wiersz, czy drugi. On to zamiast radości, którą obiecywano, przecierał krzyż, nie bacząc na jego hańby, i zasiadł po prawicy tronu Boga.
Teraz co szukamy? Co konkretnie chcemy wiedzieć w tym znaczeniu?
Gdzie, znaczy jakiś obiecywano, no więc jak, kiedy, gdzie obiecywano, znaczy jakiś po prostu, nie wiem, cytat, bo obiecywano mu radość, no więc ktoś ją obiecywał, znaczy przypuszczam, że jest to gdzieś w piśmie powiedziane, może w psalmach, no nie wiem, ale...
No w psalmach mamy na pewno, a wróćmy się nawet do tego, co Symeon i Anna powiedzieli podczas ofiarowania go w świątyni. Może tam się wróćmy też.
Tam powiedzieli, że właśnie miecz boleści.
A wcześniej? No właśnie. I to może sobie poszukamy teraz i spokojnie nad tym jakoś zobaczymy, gdzie to jest dostępne w Piśmie Świętym, gdzie konkretnie Pismo Święte o tym mówi. Warto wiedzieć, że jeżeli autor listu do Hebrajczyków używa takie stwierdzenia, to jest to. Natomiast teraz w tym momencie no trudno nam znaleźć. Natomiast jak znajdziemy, to mam nadzieję, że powiemy.
Dobrze, może ktoś nam powie.
Ktoś nam powie. Ktoś dobrze, mądry, dobrze, natchniony.
Dziękuję
teraz.
Bardzo. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego
z
dobrego z Panem Bogiem. To jest właśnie, szukamy, jeśli ktoś znajdzie taki fragment, serdecznie zapraszam, aby się z nami podzielić i z tym panem, który już chwilą dzwonił. I bardzo prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Mieczysław ze Stalowej Woli. I tak w nawiązaniu do rozważanej Ewangelii, gdzie zapowiedziany jest ten rozłam, te problemy nawet w rodzinach między sobą. A ja mam przed sobą list do Efezjan. Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zbudził rozdzierający je mur wrogości. W swym ciele pozbawił on mocy prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego, nowego człowieka, wprowadzając pokój i w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. I chciałbym, żeby ojciec się odniósł do tego.
Teraz jeszcze tutaj... proszę powtórzyć fragment z tego listu do Efezjan, tak?
Tak.
I jaki to jest, który to jest werset?
To jest Efezjan, drugi rozdział, werset 13-16.
No właśnie. A tutaj mamy inaczej. W naszej Ewangelii, którą czytaliśmy, że przyszedłem ogień i że wystąpił przeciw sobie, tak? Załóżmy ojciec przeciw synowi i tak dalej, i tak dalej. 2:13, tak? Halo? Tak, on jest tutaj naszym pokojem. No niestety rozłączył nam się pan Mieczysław, ale spróbujmy podejść do tego w ten sposób. List Efezjan, pisany przez świętego Pawła, Ewangelia według świętego Łukasza, jest troszeczkę późniejszym dziełem. I teraz w jakim kontekście jest list pisany do Efezjan? Najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na te pytania. W jakim kontekście? Kim byli ci Efezjanie? Dlaczego tak do nich pisze właśnie w ten sposób? I dlaczego w Ewangelii według świętego Łukasza jest w ten sposób? I to jest 12 rozdział, jak patrzymy u Łukasza. I wtedy, kiedy odpowiemy sobie na te pytania, bo to jest zawsze... To nazywają egzegeci sitz im Leben, czyli umiejscowienie w życiu. W jakim kontekście jest to wypowiadane, w jakim kontekście jest to wypowiadane. Wtedy możemy dalej porównywać, czy są w tym samym kontekście, bo jeżeli nie jest w tym samym kontekście, na przykład tutaj mamy naszą Ewangelię wypowiadaną w jakim kontekście. No tutaj dosyć to jest pierwszy okres podróży do Jerozolimy. Kilka takich ważnych wskazówek na temat miłości bliźniego, na temat modlitwy tutaj przecież mamy w tym całym takim zbiorze. Ale tutaj napiętnowanie faryzeuszów, napiętnowanie uczonych w prawie, o tym męstwie w ucisku, ostrzeżenie się przed chciwością. Widzimy, jakie już mamy konteksty. Że najpierw Jezus tutaj piętnuje pewne postawy, pewne grzechy, widzi, co jest siedzi w człowieku, jaki kwas w tym człowieku siedzi, co jest jeszcze złego i ostrzega przed tym i mówi, że właśnie jego nauka, no przecież Jezus mówił i już tamci się burzyli, no to już można powiedzieć, tak się teraz mówi, że ten scyzorek się otwierał gdzieś w kieszeni takim ludziom, którzy nie przyjmowali jego nauki. Kiedy on mówił, przecież jego zabili, jego na krzyżu właśnie, jego na krzyżu zabili. I teraz list do Efezjan mówi nam, jeszcze raz przypomnę te zdania, ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. Przez krew Chrystusa. Bardzo ważne wyrażenie. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzierający je mur, czyli wrogość tutaj chodzi nam. wrogość, wszystko co złe. Musiało to najpierw nastąpić. Jeżeli ziarno, wpadłszy w siebie, nie obumrze, nie przyniesie plonu. I tu jest, i tutaj jest mowa też o nim samym. Kiedy mówi, że to wszystko, co przynosi na ziemię, że będą przeciw sobie ludzie. Zobaczmy na sytuację pierwszych chrześcijan. No przecież tak było. Tak było, że nawet rodziny wydawały swoich synów czy swoich ojców, dlatego że są chrześcijanami, dlatego że wierzą w Jezusa Chrystusa. Tak było i jest nawet i dzisiaj. Przecież wcześniej zadzwonił przed panem bodajże pan Zygmunt, który mówił o pewnej jakiejś tam grupie ludzi, wśród których ciężko jest dawać świadectwo. No i to słowo jest w życiu. A z drugiej strony Chrystus, który obdarza pokojem. Chrystus, który oddziela ten mur wrogości. Ale teraz jakiej wrogości? Wrogości do czego? Bo Chrystus nigdy się nie zgodzi na grzech. Nigdy się nie zgodzi na zło. Nigdy. Ale wrogości wobec grzesznika. Wrogości wobec drugiego człowieka. Tu jest właśnie ten oddzielający mur. Bo tu nie chodzi o to, że ja teraz mam być wrogiem tego, który nie wierzy w Jezusa Chrystusa. Nie, ja mam inne zadanie. Ja mam spowodować to, żeby ten człowiek wierzył w Jezusa Chrystusa. Mam wszystko robić, co się da. Co się da, co tylko mogę, co jest tylko w mojej mocy, żeby ten człowiek uwierzył w Jezusa Chrystusa. Ale są takie sytuacje, kiedy jest ta wrogość i mam być wrogi wobec grzechu, wobec zła i mam je napiętnować, bo Chrystus to robi i On to zrobił i robi to w dalszy sposób przez Ducha Świętego, który działa w każdym z nas. Mam nadzieję, że w taki sposób jakoś Panie Mieczysławie, na tyle, ile potrafię, ponieważ to jest właśnie ta droga, którą idziemy. Szukamy Słowa Bożego. Szukamy, którą drogą. Jak to wygląda, jak to wygląda w naszym życiu. Jak mamy iść właśnie do Boga. Razem idziemy i razem staramy się odkrywać to wszystko z wielką pokorą, bo nie ma człowieka, który by zgłębił całe Pismo Święte i może tutaj nie chodzi w Piśmie Świętym o jakieś quizy, o takie pytania, gdzie jest to, gdzie jest tamto, bo nie o to chodzi w czytaniu Pisma Świętego. Przecież chodzi o to, żebyśmy rzeczywiście spotkali tam Boga. Właśnie w Słowie. W Jego Słowie. I po to jest też nasza audycja Szukając Słowa Bożego. Za udział, w której bardzo dziękuję wszystkim naszym słuchaczom za uwagę, za te piękne telefony, za te piękne też słowa, świadectwa i też naszego szukania, bo szukamy. Bo też i ono powoduje, że nie możemy być spokojni, nie możemy spokojnie usiedzieć. Słowo Boże to powoduje. Bardzo dziękuję jeszcze raz za uwagę.